Druga księga Samuela, rozdział 24, od wiersza 1 do 17. Na czym polegał grzech króla Dawida? Na czym polegała kara? Dawid chciał poznać wielkość swego królestwa, ilu ma zdolnych do walki mężczyzn, jaka jest jego siła bojowa. I grzech polegał na tym, że nie zdał sobie sprawy, że ich siłą jest przymierze z Bogiem prawdziwym, z Bogiem Jahwe, który nie potrzebuje wielu tysięcy żołnierzy. Pamiętamy z Księgi Sędziów katechezę, którą Bóg dał sędziemu Gedeonowi, który wyruszył do walki przeciw Madianitom, że kazał mu w czasie podróży w kierunku wroga odsyłać coraz bardziej. Zostaw sobie tylko 300 ludzi. 300 ludzi miało pokonać wiele tysięcy. I zwyciężyli podstępem. Otoczyli wroga w czasie najgłębszego jego snu, o godzinie 2 w nocy, w wielkich ciemnościach, i mieli ukryte pochodnie, które zapalili, wznosząc okrzyki: za Boga i Gedeona. Za Boga Jahwe i Gedeona. Madianici, wyrwani w ciemnościach nocy z głębokiego snu, dokoła zobaczyli pochodnie i okrzyki mężczyzn. Byli przekonani, że już Izraelici wniknęli między nich, ponieważ zaczęli biegać w ciemności z ręką o swoje życie, nawzajem się wymordowali. Czy jakby powiedział Zagłoba, fortelem zwyciężyli. Jesteście w przymierzu ze mną, ja zwyciężyłem Egipt, nie posługując się ludźmi, tylko plagami. To jest jeden grzech, że zaczął polegać na sobie. Kim to ja nie jestem? Ja, Dawid, geniusz militarny. No to ja ci umniejszę tę twoją armię ludzi zdolnych do noszenia broni. Zaproponował mu 3 możliwości umniejszania, aż wreszcie Dawid wybrał 3-dniową zarazę, epidemię. Na klepisku Arauny Jebuzyty anioł jakby schował miecz do pochwy, tam gdzie będzie świątynia jerozolimska, najwyższy punkt skalny. Czy tam już działa tajemnica krzyża, tajemnica przymierza? Stamtąd się wylało miłosierdzie. I w tym jest dla nas katecheza taka, że trzeba bardzo uważać, jeśli my coś robimy dla Boga, jeżeli w życiu w ogóle coś dobrego robimy, to możemy w tym dziele swoim oglądać się jak w lustrze i zacząć podziwiać siebie. O, taką książkę napisałem. Tak, takie katechezy prowadzę, taką katechetką jestem. I możemy to zacząć przypisywać sobie. I wtedy Bóg nas umniejsza, żeby umniejszyć nasz grzech. I Bóg wie, że im więcej nam nieraz daje, tym bardziej człowiek z tego organizuje sobie własną chwałę i zło. Tak się przydarzyło Izraelowi. Dał im historię, w której objawił się Bóg przy wyprowadzeniu z Egiptu, a oni z tego uczynili sobie okazję do grzechu pychy. My dzisiaj nawet sobie nie stawiamy problemu. Przed jakimś dziełem to się modlimy nieraz, wzdychamy. Ja też nieraz przed katechezą, przed szkołą biblijną wiele się modliłem. Ale jest ważne, czy po tym, co się stało, czy ja powiem: Panie, to jest Twoje dzieło, to jesteś Ty. Ja Ci dziękuję. I muszę powiedzieć, że kiedyś przed laty przez pewną osobę Jezus skierował do mnie swoje słowo, dał ten odnośnik: uważaj na to, żebyś tego, co ja w Tobie i przez Ciebie robię, sobie nie przypisał. Bo wtedy cofnę swoją łaskę. Bóg ludziom daje talenty, zdolności, A to może być okazją tylko do grzechu. Ja, proszę, jak ja jestem inteligentny, jaki zdolny, jaki utalentowany, i zacząć gardzić tymi, którzy tego nie mają, wynosić się. I Bóg wtedy przez chorobę może cofnąć, żeby zło nie rosło. Żeby zło nie rosło. Dlatego przesłanie tego wydarzenia jest takie: już w akcie stwórczym wiele złożyłem w tobie, ale uważaj, żebyś z tego nie wyprodukował własnej pychy, własnej wielkości, tylko wdzięczność temu, który ci dał te dary. Wielkość Dawida polegała na tym, że owszem, był maloczujny, grzeszył, ale umiał przyznać się do grzechu. Nie tylko przyznać, ale tak jak w dzisiejszej pierwszej lekcji czytaliśmy, to ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech więc dotknie twa ręka raczej mnie i mój dom, moją rodzinę. To było niezwykłe, że Dawid umiał pokutować. Gotów był przyjąć na siebie, że kochał tych, którzy byli niewinni, a cierpieli z powodu grzechu Dawida. Oczywiście cierpieli dlatego też, że oni wielkość Dawida też sobie przepisywali, byli dumni. My, Izraelici. Jedna z większych potęg w tamtym rejonie w czasach starożytnych. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta i towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana, i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czyż nie jest to cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił: tylko swojej ojczyźnie, czy swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony? I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Wiele razy Jezus był w swoim miasteczku rodzinnym w Nazarecie, przemawiał w szabat. Tu mamy opisaną jedną z wersji jego pobytu z pominięciem tego, o czym mówił. My zapytajmy siebie, dlaczego Jezus poszedł i chodził do Nazaretu, mimo iż wiedział, że to będzie niewypał. Mimo iż za każdym razem przypomina im, tylko swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Dlaczego wobec tego marnował czas? Otóż Jezus poszedł tam i chodził tam ze względu na nas, żeby na przykładzie swoich krewnych, swojej rodziny, swoich znajomych coś nam powiedzieć, żeby nam odsłonić taktykę szatana, że szczególnie krewni jego w Nazarecie i całe miasteczko nie było zdolne na cuda jego, na jego znaki mesjańskie popatrzeć Pismem Świętym. A nuż, skoro jest potomkiem Dawida, a nuż należy na niego popatrzeć księgami świętymi. Nie zrobili tego. Dlaczego? Jest dziwnie wielki i to nam daje pewien zamęt, ale on jest za mały, żeby być Mesjaszem. On nie odpowiada naszym ambicjom. Dawid to był Dawid. Wszyscy poganie drżeli. Nie wiedzieli, że Jezus przychodzi jako Mesjasz i tu już tam kłania sedno Ewangelii Marka, Jezus przyszedł walczyć z wrogiem niewidzialnym. Że ten wróg niewidzialny, szatan, najpierw będzie wykradał nam największe dobro, największe światło na historię, Boże światło, żeby Bogiem widzieć, poznawać historię, a w tym wypadku fenomen cieśli z Nazaretu. Będzie nam wykradał Boże poznanie i nas skazywał na czysto ludzkie poznanie historii. A szatan, wykradłszy pojęcie Mesjasza z Pisma Świętego, z Mesjasza czynił kogoś bardzo niebezpiecznego. Podkładał treści bardzo nieboże, pogańskie. Niech no przyjdzie Mesjasz, to my tym gojom, poganom pokażemy. Przykrywał tapetami Pismo Święte, podkładał bardzo, bardzo ludzkie, szatańskie treści. I dlatego Jezus nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, bo cuda ewentualnie zagrażały eksplozją, powstaniem. No rzeczywiście, już doczekaliśmy się. Wyruszmy na gojów, wyruszmy na pogan. Nie mógł zdziałać, ponieważ jego cuda były źle interpretowane, mogły być źle odebrane jako niefortunny zapłon. Jezus, przychodząc, za każdym razem niejako podpowiadał: zacznijcie patrzeć na mnie poprzez to, co czynię, co mówię. Zacznijcie patrzeć w kontekście Ksiąg Świętych. Wszak jestem z pokolenia Dawida i Bóg jest wierny swoim obietnicom. Te przyjście Jezusa do Nazaretu zaowocowały dopiero po zmartwychwstaniu. Długo, długo po zmartwychwstaniu. I wtedy mieszkańcy Nazaretu mówili: patrzyliśmy, a nie widzieliśmy. Mieli przeżycie takie, jakie mieli uczniowie uciekający do Emaus. A już było po zmartwychwstaniu. A myśmy myśleli. Uciekali szczęśliwi, że udało im się czmychnąć z Jerozolimy. Ale gdy Jezus w czasie ich drogi jako nieznany podróżnik im wszystko wyjaśnia, że wszystko działo się zgodnie z Pismem Świętym, a później daje im się rozpoznać jako zmartwychwstały, wrócili 15 centymetrów na ziemię, biegnąc do Jerozolimy. Tak samo myślę, że przeżywali krewni Jezusa i mieszkańcy Nazaretu poprzez to, co się działo w dniu Pięćdziesiątnicy, czego na pewno byli świadkami. Tak, nie tylko zmartwychwstał, ale... I wtedy dopiero zaczęli patrzeć poprzez Księgi Święte na to wszystko. No oczywiście pytania można sobie stawiać, czy tej taktyki skutecznie stosuje dzisiaj szatan, wykraść Kościołowi, wykraść wiernym Pismo Święte, a na pewno im podłoży własne programy, że będą się nawzajem niszczyć i unicestwie krzyż, unieważni krzyż. Że dzisiaj też możemy patrzeć i nie widzieć. Amen. Zawsze jest ważne po wysłuchaniu Ewangelii, żeby usłyszeć oto słowo zmartwychwstałego Chrystusa, oto słowo Pańskie do nas, że jest tutaj coś, co my mamy znaleźć i czy nam szatan tego nie wykrada. Oczywiście najważniejsze to jest od razu herb danej Ewangelii, w tym wypadku Marek, szatan. Co tutaj, gdzie tutaj szatan ma swój ogon? Żeby odkryć ten ogon i mu nadepnąć, żeby zakrzyczał i uciekł. No i ja na to odpowiadałem, że na przykładzie swej rodziny, mieszkańców Nazaretu, Duch Święty osłania taktykę szatana. Wykraść. I patrzeć czysto ludzkimi oczyma, pragnieniami ludzkimi, a nie patrzeć księgami świętymi. o Baranku Bożym, który weźmie na siebie zło świata, który pokona demona, że nakłada tapety na Pismo Święte, jak ja widzę, że właśnie te wszystkie wydawnictwa, ten ocean prasy katolickiej, to wszystko jest nakładanie tapet, żebyśmy nie sięgnęli do źródła, żebyśmy nigdy nie poznali apokalipsy, broń Boże. Nie daj Boże, żebyśmy poznali apokalipsy, bo doznamy wstrząsu. I nie zrobimy tego kroku pełnego oddania się Chrystusowi zmartwychwstałemu, żeby w nas zamieszkał i zaczynamy my dla Boga działać. A tymczasem Jezus mówi, to ja w Tobie chcę działać. Ja w Tobie, nie Ty dla mnie, tylko ja w Tobie na zbawienie Ciebie. Amen.